wyznaniem brzmi w naszych uszach, w naszych sercach, nade wszystko w naszym naśladowaniu Jezusa Chrystusa. A teraz poproszę księdza biskupa Jana Szarka, aby stanął tutaj na mównicy i abyśmy mogli usłyszeć to słowo, które Bóg do każdego z nas dzisiaj przez Jego usta przygotował i chce do nas przemawiać.
Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo lekcji na niedzielę dzisiejszą czytam w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale od 1 do 7 wiersza. W tym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, heleniści zaczęli szemrać przeciwko Hebrajczykom, że podczas codziennego posługiwania ich wdowy są zaniedbywane. Wówczas 12 zwołało wszystkich uczniów i oznajmiło: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boga, a obsługiwali stoły. Wybierzcie więc, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. I im zlecimy to zadanie. My natomiast oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te wszystkie słowa zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A słowo Boga rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jeruzalem, a nawet wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Panie nasz i Boże, prosimy Cię, spraw, aby przez Ducha Twego Świętego wskazałeś nam, jak, gdzie i kiedy mamy i my analizować nasze życie parafialne, aby pobudzać do nowych działań, do służby, aby tą służbą i posługą się dzielić i abyśmy jako jedna rodzina Twoich dzieci mogli być użyteczni w Twoim Królestwie. Amen. Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, tak się składa, że poprzedni rok i obecny, 2020, obfituje w liczne jubileusze. Myślę, że byłoby jedno kazanie potrzebne, żeby je wszystkie wymienić. Te ogólnokościelne, państwowe, osobiste. Ale chcę przypomnieć tylko kilka ważnych dla naszego Kościoła. W ubiegłym roku Kościół nasz, a przede wszystkim diecezja nasza, przeżywała 100-lecie połączenia z Kościołem luterańskim w Polsce. To bardzo ważne wydarzenie, szczególnie dla nas tutaj na Śląsku Cieszyńskim. Również w ubiegłym roku mijała 100. rocznica powołania konsystorza, władzy Kościoła naszego, tego, który się składał z 3 różnych zaborów i 7 różnych mniejszych i większych kościołów. Do tych uroczystości należą także szczególne uroczystości, tu dla nas istotne. Mianowicie mija 70 lat, kiedy w 1950 roku powołano pierwszy komitet do spraw ewangelizacji. Przypomnę nazwiska księży. Ksiądz biskup Kotula, Wegert, Chławiczka, Wojak, Karpecki, siostry diakonise, siostra Aurelia i siostra Jadwiga oraz profesorowie chławiczka i gawlas. A słyszeliśmy, że 60 lat temu, 3 lipca, ksiądz senior Wegert poświęcił ten tutaj obiekt na kaplicę, w którym potem odbywały się ewangelizacje. A do tych wszystkich uroczystości wpisuje się także wasze święto. Jest jeszcze jedno święto związane z diakonatem pośrednio. Mija również 60 lat poświęcenia domu wczasowego Betania, gdzie siostry nasze, wpierw diakonice miechowickie, a potem dzięgielowskie, służyły w tym domu wczasowym. I myślę, że to tylko część tych rocznic. Oczywiście historia tego miejsca rozpoczyna się jeszcze wiele wcześniej. W ubiegłym wieku, gdzie na początku przez ziemię cieszyńską przeszło przebudzenie. I tak moglibyśmy sięgać do przeszłości i widzieli, że jesteśmy jakąś ciągłością w tej historii Kościoła. Drodzy, każde drzewo ma korzenie. Bez korzeni nic nie rośnie. I kiedy wspominamy tą przeszłość, to sięgamy właśnie do korzeni. I teraz to najważniejsze święto, mianowicie 1 września 2005, kiedy to dzięki dłuższej dyskusji, potem uchwały Synodu Diecezjalnego i Konsystorza, erygowano tę parafię, którym pierwszym oficjalnym proboszczem był ksiądz Emil Gajdacz, jak słyszeliśmy. Dlaczego wspominamy rocznicę? Jest to starą tradycją. Kiedy czytamy Pismo Święte, to często mężowie Boży, a szczególnie prorocy, przypominali różne wydarzenia z życia ludu Bożego. Czynili to po to, żeby pokazać Bożą drogę w przeszłości. Czynił to także nasz Zbawiciel, który przypominał różne wydarzenia, szczególnie z wędrówki ludu do ziemi obiecanej. Drodzy, dzisiaj dlatego to przypominamy, żeby zobaczyć Boże błogosławienie, Bożą opiekę, Boże kierowanie nami wszystkimi, że Pan Bóg jest, był, jest i będzie z nami. Ale możemy też powiedzieć, że przypominamy przeszłość dlatego, żeby się czegoś nauczyć, a może posłuchać napomnień. Możemy dzisiaj zapytać, czy warto było starać się o powołanie waszej samodzielnej parafii. Na to pytanie nie dam odpowiedzi. To odpowiedź powinna być z waszej strony. Czy warto było? Z obserwacji myślę, że warto. Oczywiście, drodzy, jest jeszcze jedna sprawa, że dzielenie tych parafii na Śląsku Cieszyńskim ma też długą historię, bo zaczyna się od XIX wieku, kiedy powstawały nowe parafie aż po dzień dzisiejszy. Wróćmy jednak do tekstu kazalnego. Mianowicie opisuje on nam życie pierwszych chrześcijan. Po wylaniu Ducha Świętego i kazaniu apostoła Piotra 3000 ludzi uwierzyło. Zapoczątkowało to istnienie Kościoła. Ta młoda wspólnota dynamicznie się rozwijała. Prazbór miał zorganizowane współżycie parafialne, o którym czytamy w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich. Wierzący trwali w nauce apostolskiej, wspólnocie modlitewnej i majątkowej oraz codziennie się spotykali, chwalili Boga, a Pan sprawiał, że codziennie przybywało wierzących. Wspaniały rozwój, wszystko zorganizowane. A jednak nie wszystko było do końca zorganizowane. Od początku Kościoła zawsze byli ludzie, którzy mieli jakieś ale, jakieś swoje własne przemyślenia. I oto czytamy, że członkowie tego prazboru zaczęli między sobą szemrać. Słowo to ma wiele znaczeń. Mówić po cichu, niewyraźnie, mruczeć coś pod nosem, niewyraźnie stawiać jakieś żądania albo wyrażać swoje niezadowolenia. Konflikty ludzkie rodzą się często, ale bardzo powoli. Z własnego doświadczenia dobrze wiemy, że pretensje niewypowiedziane mogą niejedną społeczność unieszkodliwić, podzielić i w ten sposób dobre dzieło zepsuć. Wśród członków tej młodej społeczności chrześcijańskiej czytamy, że byli Żydzi pochodzący z tradycji hebrajskiej, czyli mieszkali oni na terenie, powiedzmy, dzisiejszej Palestyny, ale byli także Żydzi z tradycji greckiej, heleńskiej, mianowicie ci, którzy mieszkali w diasporze. A oni wszyscy, będąc w Jerozolimie w dniu Pięćdziesięciotnicy, stali się wierzącymi, wierzącymi w Jezusa Chrystusa. Dzieliła ich jednak kultura, język, należeli jednak do tego samego narodu. Ale nawet w tej nowej społeczności, gdzie wszyscy byli równi, powstały problemy. Wielokulturowość, przeciwko której tak wielu dzisiaj młodych Polaków protestuje, była od samego początku wpisana w historię chrześcijaństwa. Inaczej by nas nie było. Podam prosty przykład. Porównajmy pobożność warszawiaka i cieszyniaka. Nie będę wchodził w szczegóły. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jako biskup Kościoła często słyszałem takie zarzuty, takie mruczenie, a bo on jest Śląska Cieszyńskiego, to popiera tylko Śląsk Cieszyński, a nie martwi się o resztę. Inni mówili znowu, a no bo to więcej jest tych cieszyniaków w Kościele niż innych i problemy często narastały. Ale sięgnijmy do naszej społeczności. Jednym głośna muzyka przeszkadza, inni się cieszą. Jednym się nie podoba to, że Kościół zabiera głos w sprawach polityki, a jeszcze inni powiadają, że takie czy inne tematy powinny być również wymieniane. I tak moglibyśmy sięgać do różnych spraw, które nam się często w naszej społeczności nie podobają. Dla tych młodych chrześcijan w Jerozolimy był to problem, nazwalibyśmy go dzisiaj socjalnym. Dlaczego? Bo pomagano Żydom, a szczególnie wdowom tego skrzydła żydowskiego, palestyńskiego pochodzenia, a nie pomagano wdowom Żydów, którzy pochodzili z diaspory, czyli z tradycji jak gdyby greckiej. Ewangelista Łukasz, którego słyszeliśmy dzisiaj Ewangelię, był wykształconym lekarzem. I moglibyśmy powiedzieć, że on miał serce otwarte dla spraw socjalnych, dla diakonii. On jeden ze wszystkich zapisał to podobieństwo, które dzisiaj było czytane. On jeden postawił to pytanie Chrystusowe i podkreślił, kto jest moim bliźnim. Jak to zapytał ten człowiek? To zostało zapisane. On zwrócił uwagę na miłość bliźniego, która jest taką istotną rolą w Kościele. I myślę, że to też był powód, dla którego to niby marginalne wydarzenie w tym zborze zapisał. Ważne jest to, żebyśmy na te różne konflikty umieli reagować. Można je lekceważyć. Władcy tej ziemi często lekceważą. Mamy taki przykład teraz na Białorusi. Lud co innego, władza co innego, żyją w dwóch różnych światach. Lekceważy się głos setek tysięcy ludzi. Drodzy, tu moglibyśmy przytoczyć również wielkie, różne takie podobne sytuacje i okoliczności. Ale posłuchajmy, jak zareagowali apostołowie na to wydarzenie. Przede wszystkim mieli otwarte uszy i oczy, które zarejestrowały to niezadowolenie. Można mieć te oczy i uszy zamknięte, a niech se tam gadają. Hucz se hucz, jak to mówił na Śląsku, nie? A tu nie. Mianowicie byli otwarci na tą krytykę i ocenę sytuacji. I stwierdzili, nie jesteśmy w stanie już teraz pogodzić służbę zwiastowania Ewangelii i opieki nad wdowami. No, przerasta to zagadnienie. Dlaczego? Coraz więcej ludzi, coraz więcej przychodzi wiernych do tej społeczności i coraz więcej potrzebujących. I trzeba to rozdzielić. Apostołowie na pewno sobie przypomnieli słowa swego mistrza, który w stosunku do potrzebujących był zawsze otwarty i miał otwarte serce. Tradycja żydowska zna także tak zwanego jałmużnika. Była to osoba, która była upoważniona przez synagogę do zbierania datków dla biednych. Ten jałmużnik później roznosił te datki na tak zwanym tambui, tablecie. Roznosił je po domach, szukał ludzi potrzebujących. No, zapewne niektórzy nas wiedzą, że taki jałmużnik jeszcze jest w Rzymie. Jest to wprawdzie biskup pomocniczy papieża, który też się zajmuje sprawami, mówmy ogólnie, socjalnymi, rozdawaniem darów. Pierwsi uczniowie, którzy to zauważyli, widzieli ten problem i przez Ducha Świętego doszli do poznania, że muszą podzielić się pracą. Oni będą dalej jako apostołowie zwiastować Słowo Boże i modlitwę, czyli będą prowadzić życie duchowe, a ktoś inny musi się zająć tymi potrzebującymi. I tak zwołali zebranie parafialne i powiedzieli, wybierzcie sobie 7 braci, którzy mają dobrą opinię, wierzący, pełni ducha i mądrości i oni się zajmą rozdawnictwem darów, a my modlitwą, głoszeniem Słowa Bożego. Propozycja się podobała, została zaakceptowana. Wybrano 7 mężów, ale charakterystyczne, że oni wszyscy pochodzili spoza Palestyny i wszyscy mają greckie imiona. Myślę, że tutaj chodziło o integrację tego skrzydła, tych innych chrześcijan o innej tradycji. Ale Łukasz wyróżnia szczególnie dwóch. Mianowicie Szczepana, pierwszego męczennika, i Filipa, który stał się pierwszym ewangelistą, bo czytamy w Dziejach Apostolskich o tym, że kiedy prześladowano ten zbór w Jerozolimie, on poszedł poza Jerozolimę i tam, gdzie był, mówił o Chrystusie. a następnie zostali oni ordynowani przez włożenie rąk. To nie był jakiś magiczny czyn, tylko chodziło o to, żeby przez włożenie rąk błogosławić i modlić się o tego, który ma takie czy inne zadanie. I w ten sposób rozpoczęło się dzieło diakonii. Jak to dzisiaj wielu biblistów powiada, że od tego momentu Kościół jak gdyby otworzył tę drogę, bo potem czytamy, że było wiele różnych urzędów. Byli apostołowie, byli nauczyciele, diakoni, starsi, potem biskupi. I w ten sposób zaczął się rozwijać prąd, czyli takie konkretne działanie w kierunku diakonii. Dlaczego siedmiu? No to jest święta liczba w Biblii. Jak czytamy siedem listów do zborów, siedem członków Rady Świątynnej i tak dalej, to jest święta liczba. Ale ciekawostka, zaczęli mężczyźni, a dzisiaj prowadzą tą diakonię przede wszystkim kobiety. Tak się rozwija życie kościelne na świecie. Drodzy, czego się możemy nauczyć z tego zebrania zborowego pierwszego kościoła i jego działania w naszym życiu parafialnym? Po pierwsze, trzeba rozpoznać priorytety, właściwe zadania. A na pierwszym miejscu jest zwiastowanie Słowa Bożego. A potem służba dla bliźniego. Po drugie, umiejętność słuchania, patrzenia i rozpoznawania problemów, jakie są. Nie należy je lekceważyć. Dalej, po trzecie, mianowicie dzielenie i zlecanie pewnych zadań. Kościół, zbór nie jest folwarkiem jednego człowieka, bo czasem niektórzy tak uważają, mówią: mój kościół, moja parafia, mój chór, moja szkółka niedzielna, mój zespół młodzieżowy. Nie, to nie jest twój, to jest nasz wspólny cel, wspólne działanie, a role są podzielone. I tu chodzi o to, żeby w parafii także umieć zlecać zadania innym. I po czwarte, zobaczcie, nie było żadnych struktur, brak komisji, mediatorów, którzy by chcieli ten konflikt załatwić. Nie było przewodniczących, kierowników. Byli ludzie, którzy po prostu zaczęli działać. A na koniec zadaniem pierwszych diakonów była przede wszystkim służba przy stołach, ale ona nie była bierną służbą. Pamiętajmy, że to byli ludzie pełni Ducha Świętego i oni nie mogli milczeć, a tylko pracować rękami. Oni musieli mówić, dlaczego to robią, i zwiastowali przy tym Boże Słowo. Jeden stał się męczennikiem, inny poszedł w świat, jeszcze inny spotkał go, na pewno jakiś inny los tego człowieka. Oni wszyscy byli sługami Chrystusa, ale pełnili tylko różne role. Mówię o tym celowo, ponieważ współcześnie toczy się dyskusja, czy działalność diakonijna jest tylko świadczeniem usług, czy też powinna być powiązana ze świadectwem o Chrystusie. To jest problem przede wszystkim na Zachodzie, ale u nas się też już szerzy, że do pracy diakoniny bierze się każdego. Nawet ludzi obcego wyznania, obcej religii, bo trzeba spełnić zadanie. Ale prawdziwa diakonia, drodzy, to jest służba powiązana ze Słowem. I apostoł Paweł wyraźnie mówi, że wiara musi być czynna w miłości. I diakonia bez wiary, bez osobistego świadectwa nie jest diakonią, jest służbą socjalną. I to sobie trzeba uświadomić. I może nam trzeba przypomnieć, że jesteśmy zobowiązani do takiej służby. I dlatego taka jest dzisiaj sytuacja, że nie ma współpracowników wierzących w diakonii. I dlatego powinniśmy też się o tą diakonię modlić, aby ci, którzy służą w tej diakonii, byli zarazem świadkami Chrystusa. A świadczyć można w różny sposób. Czasem tylko w posłudze, a potem ten ktoś się pyta, a dlaczego ty to robisz? Samarytanin nie był Żydem w pojęciu tradycyjnych Żydów. Był obcy, a jednak miał serce otwarte. Jednak usłużył. Więcej, nawet te pieniądze swoje przeznaczył na jego pielęgnację tego chorego, który został pobity. Zapłacił z góry za niego. I myślę, że jak powiadam o diakonie, dziś trzeba się modlić. Obserwuję też, że w związku z pandemią niektóre działania diakonijne zostały jak gdyby zredukowane do zera. To też nie jest właściwe. Żadna pandemia, żadne przeszkody ani prześladowania nie są powodem, aby przerwać służbę zwiastowania słowa i miłości. Dlatego nas często inni wyprzedzają. I dlatego dzisiaj, drogie siostry i bracia, z okazji waszego jubileuszu, życzę, abyście z tej historii wyciągnęli wnioski dla parafii, dla swoich działań. Nie trzeba regulaminu parafialnego. Mamy taki regulamin parafialny w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, w 9 wierszu do 21. Jak to będziemy przestrzegać, to będzie idealna parafia. Przeczytam tylko kilka punktów tego regulaminu, a resztę przeczytajcie sobie na zebraniu rady parafialnej czy zborowym. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się nawzajem w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając. W nadziei i w radości. W cierpliwości i w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach. Weselcie się z weselącymi. Płaczcie z płaczącymi. I tak dalej. Jest tych punktów dużo, ale to jest najlepszy regulamin parafialny dla każdego z nas, ale także dla każdego członka naszego Kościoła. Chodzi o to, drodzy, że wszyscy jesteśmy powołani do szafarstwa, do zarządzania tym, co Bóg nam daje. I nikt nie może być biernym członkiem parafii. Bierność to pierwszy krok do odejścia, do rezygnacji. Każdy z nas jest włączony w ten obieg, w to drzewo, któremu na imię jest chrześcijaństwo. Od korzeni poprzez pień do gałęzi, a przede wszystkim do owoców. I tego wam życzę, drodzy, z okazji waszego święta, 15-lecia, abyście w tych różnych problemach szukali otwartości, słuchali, patrzyli i dzielili się i przestrzegali tego regulaminu, czyli Bożego Słowa. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Amen. Módlmy się. Łaskawy Panie i Boże, dziękujemy Tobie za te wszystkie rocznice, które są podstawą tutejszej wspólnoty parafialnej. Za tą bogatą historię, która rozpoczęła się od wylania Ducha Świętego poprzez wieki. Wybacz nam, że nie zawsze rozpoznawaliśmy potrzeby naszych bliźnich, że zbyt mało wsłuchiwaliśmy w głosy, które chciały zmiany, że tak często jako wspólnota chrześcijańska byliśmy zbyt obojętni na to, co się dzieje dookoła nas. Ale Panie, przez Ducha Twego Świętego prosimy, oczyść nasz Kościół, nasze parafie i nasze serca, abyśmy mieli oczy otwarte i uszy otwarte i byli gotowi na to, aby służyć bliźnim. Jak hasło dnia mówi, abyśmy służyli im tak, jakbyśmy służyli Tobie. Panie, dopomóż nam w tym codziennym, tej codziennej służbie i świadectwie życia. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla pracy diakonijnej naszego Kościoła. Racz błogosławić każde dzieło, aby ono było prowadzone w Twoim imieniu i z Twojego rozkazu. Naucz nas, Panie, w Kościele także dzielić się zadaniami, wyszukiwać talenty, które by służyły nam wszystkim. Naucz nas, Panie, żyć według Twojego słowa, według Twojego regulaminu, według Twojej miłości, którą nas umiłowałeś. Prosimy Cię, Panie, o wszystkich chorych, o tych, którzy zdrowieją, nie tylko z naszej wspólnoty, ale każdego, który wzywa imienia Twego. Panie, wzmacniaj i dodawaj nowych sił. Prosimy za tych, którzy cierpią z powodu izolacji, aby odczuli to, że nie są sami. A nas naucz, abyśmy podali im bratnią dłoń, pomocną, przez słowo, telefon, zapytanie, czy czegoś nie potrzebują. Panie, naucz nas, naszą wiarę, którą tak chętnie deklarujemy, przekuwać w miłość codzienną. W czym? Bo miłość, jak to często śpiewamy, jest czynem. I racz błogosławić ten czyn w naszych sercach. Tobie polecamy także i nauczycieli, i uczniów, konfirmantów, wszystkich tych, którzy powrócili do szkół, abyś ich szczekł i dał im wiele radości z tego, że mogą się uczyć i przygotowywać nowo do konfirmacji. Panie, błogosław te nasze różne struktury, które jeszcze się nie ożywiły, aby stały się żywe i aby to życie Twoje mogło znowu w naszym narodzie pulsować. Prosimy Cię też, Panie, za wszystkie podziały, brak zrozumienia, dzielenia Polaków na różne kategorie, a zapominając przy tym, że przecież wielokulturowość była i jest zawsze wpisana w historię chrześcijan. Naucz nas miłować się nawzajem. A przede wszystkim, Panie, prosimy słowami pieśni, ach, ześlij przebudzenie na nasz kraj, na nasz Kościół i na nas samych. I prowadź nas według Ducha Twego Świętego ku wieczności, ku temu spotkaniu z Tobą, gdzie już te wszystkie problemy nie będą istotne, ale będziemy tylko w społeczności z Tobą, w radości, w pokoju i w Duchu Świętym. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, któremu niechaj chwała i cześć będzie teraz i na wieki. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.